Drodzy bracia i siostry, Panie naszym Chrystusie, gdziekolwiek miałem sposobność służyć w zborach pańskich, które są oświecone prawdą Epifanii, także ze zboru w Poznaniu, jak i Jana Hoffmana, żony mojej, wszyscy ci bracia i siostry prosili mnie, żebym przesłał wam chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami łaski i błogosławień z Bożych na drodze poświęcenia.
Dziękujemy.
Jako podstawę w naszej pierwszej lekcji użyjemy słów zapisanych przez apostoła Pawła w liście do Efezu w 4 rozdziale, a w 26 i w 27 wierszu, gdzie Słowo Boże mówi nam następująco. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Nie dawajcie miejsca diabłu. Widzimy, że ten tekst, on składa się z trzech zasadniczych myśli, które dawają nam pogląd odnośnie postępowania chrześcijanina w stosunku do złego, jakiego pana. Jeśli chodzi o ten tekst, on jest często źle pojmowany, w związku z tym, że chrześcijaństwo ogólnie i ludzie myślą o pewnych zaletach świętości, które Biblia propaguje jako jedyny sposób otrzymania zwycięstwa, jako o długocierpliwości i kości. Mianowicie w ten sposób, że chrześcijanin nie powinien się nigdy robić. Widzimy, że ten tekst nie pobudza wcale do takiej ogólnej obojętności w stosunku do złego. On każe nam czynić całkowicie wręcz coś innego. A gdybyśmy mierzyli poglądy życia chrześcijańskiego tym, że chrześcijanin nigdy by się nie rozgniewał, to znaczy się, że byśmy chcieli go widzieć jako człowieka, jako istotę, która nie odczuwa nic. W żadnym kierunku. Czyli byłby to człowiek obojętniały na wszystkie rzeczy otaczające go, nie wyrażałby swoich uczuć ani swego stanowiska, i dla takich znaczyłoby tylko zwycięstwo taką rzecz, że on kiełzałby swój język. Znaczy się, jego wyrobienie zalet chrześcijańskich ograniczyłoby się do tego, że on wiedziałby tylko w danym momencie, co powiedzieć, lub milczałby w ogóle, a najlepiej milczałby w ogóle, nie mając, że długocierpliwość i cichość jest główną zaletą świętości, nigdy by się nie rozgniewał, czyli nie objawiałby swoich uczuć w ogólności. Naturalnie, komentując ten tekst, i inni słudzy także potwierdzają, że protestują bardzo stanowczo wobec takiego pojęcia wyrabiania charakteru. Protestują przeciwko takiej nauce, ponieważ mówi nawet w Radrusel, że ona podchodzi od przeciwnika. Przeciwnik tego chce, abyśmy milczeli w wielu wypadkach, wprost przeciwnie do tego, co apostoł Paweł przez cytowany tekst chce nas nauczyć. Przeciwnik chce czasem, abyśmy nie byli czujnymi, abyśmy nie byli trzeźwymi na prawdę i na rzeczy, które nas otaczają, na wypadki, na fakty, ponieważ to leży w jego interesie, w tym sensie, że gdyby on pobudził jaką jednostkę czy inne fakty do złego, wówczas inni, myśląc by, że oni muszą być świętymi według wzoru, jakie on przewrotnie przedstawił, będą musieli milczeć, będą musieli być cichymi, nie będą prowadzili opozycji w stosunku do zła, jakie zostało uczynione. Widzimy, że prowadzenie opozycji w stosunku do zła jest także w Biblii ściśle określone i chrześcijaninowi nie wolno poza te wskazówki występować. To znaczy, że ta opozycja wobec zła jest także określona Słowem Bożym, w jaki on sposób może się sprzeciwiać. Ale pamiętajmy o tym, że apostoł Paweł w liście do Żydów formułuje to w ten sposób, że mówi, że jeszcze do krwi żeście się nie sprzeciwili grzechowi. to znaczy się, że ta opozycja ma iść w jak najdalszym kierunku, krańcowym, aż do wyczerpania życia nawet. Czyli jest to bardzo ważny pogląd i chcemy powiedzieć, że Pismo Święte nie uczy o zwycięstwie milczenia, że to jest nauka diabelska, ale Pismo Święte mówi o wyrobieniu charakteru wśród ogólnej walki, wśród ogólnych przeciwstawień się złemu i według sposobów, które ono podaje. Gdyby ktoś myślał z chrześcijan poświęconego ludu Bożego, że właśnie Słowo Boże raczej poleca taką cichość obojętności całkowitej na otoczenie, wtedy raczej powinien wiedzieć, że jest zwiedzonym i starać się powinien obudzić tego zwiedzenia, ponieważ chociaż uznajemy cnotę jako taką długocierpliwości, jako zaletę chrześcijańską, widzimy, że to jest także wspaniała zaleta chrześcijańska, jednak zauważmy, że są inne kontrolujące zalety, których zależność wykonywania jest zawsze pokrewna. Jedna od drugiej. I, drodzy bracia i siostry, gdyby długocierpliwość była stosowana w pewnych wypadkach i stała się kontrolującą, tak jak żeśmy przedstawili zaletą, że zawsze kazałaby być nam cichymi i długocierpliwymi, wówczas ona wcale przestaje być zaletą, a szczególnie wtedy, gdy ona jest stosowana w obecności zła lub w obecności niesprawiedliwości, jaka nas naturalnie, ogólnie w świecie otacza. Gdybyśmy wobec tych dwóch niecnych stosowali długocierpliwość, ona nie jest żadną zaletą i z tego punktu widzenia ona jest w Słowie Bożym podana jako drugorzędna cnota, nie jako kontrolująca. Dlatego apostoł mówi w tak piękny sposób o wyższości wszystkich zalet, a szczególnie o wyższości innych cnót nad jednych, nad drugimi cnotami. I cytuję pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i 13 wiersz, gdzie on mówi, a teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy. Lecz z nich największa jest miłość. Że podaje tą zależność właściwie nawet wobec najwyższych cnót i pokazuje, że miłość jako taka jest przewyższa wszelkie zalety, jakie chrześcijanin mógłby okazać. Pamiętajmy jednak, że cnoty charakteru są budowane na pewnej podstawie, tak jak każda rzecz musi mieć swoją podstawę. I podstawą dla nich jest właśnie sprawiedliwość jako taka i miłość w stosunku, w wyrażeniu do drugiej osoby może być wyrażona czasem przez miłosierdzie, długocierpliwość czy inne drugorzędne zalety, ale kontrolującą jest zawsze miłość i ta myśl, drodzy bracia i siostry, zgadza się ze słowami zapisanymi w Ewangelii Jana, wypowiedzianymi przez naszego Pana. Ewangelia Jana, 13 rozdział, a 34 wiersz nam mówi. Chcę to nowe, przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jaką i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Zauważmy, że Pan, będąc sprowokowany przez faryzeuszy do wypowiedzenia, co jest najważniejszym w stosunku do wypełniania zakonu i w otrzymywaniu żywota wiecznego, on sformułował to w prostych słowach, jak wiemy w 22 rozdziale, w wierszach od 30, Ewangelii Mateusza, w wierszach od 36 do 40 i to całkowicie zgadza się z wyrażeniem tutaj cytowanym poprzednio z Ewangelii Jana. Czytam Ewangelię Mateusza. Nauczycielu, które jest największe przykazanie w zakonie? Jezus mu rzekł, będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. A w które podobne jest to? Będziesz miłował bliźniego Twego jako samego siebie? Na tych dwóch przykazaniach wszystkich zakon i prorocy zawisnęli. Widzimy, że niezmienność prawa Bożego została tutaj sformułowana przez Pana I Pan mówiąc o jego prawie miłości, obrazował to koncentrując zakon w dwóch przykazaniach, które wyrażają się jako obowiązkowa miłość względem Ojca Niebieskiego i obowiązkowa względem bliźniego. W tych dwóch, mówi, przykazaniach zawisło wszystko, całe zbawienie i całe prawo Boże. Ono jest na tym zbudowane. Jakkolwiek ono było wyrażone, czy w formie zapisu na sercu Adama i Ewy, to znaczy się zapisu charakteru, jaki oni otrzymali w raju przed zgrzeszeniem, czy w formie podania prawa Bożego dla narodu żydowskiego, jakim był zakon. I tutaj Pan podaje dla chrześcijan nową epokę, zapis tego prawa w formie zupełnie prostej, wyrażającej się miłością obowiązkową względem Boga i względem bliźniego. I do tego właśnie niezmiennego i wiecznie trwałego prawa Bożego on dołączył jakoby nowe, które jest stosowane tylko w określonych warunkach, ponieważ tamto zasadnicze stosuje się nie tylko do ludzkiego rodzaju, do ludzkich istot, ale także do istot duchowych. Może być zastosowany do każdego poziomu. Tak, on dołączył to z Ewangelii Jana, abyśmy się społecznie miłowali w warunkach grzechu, w warunkach wieku Ewangelii, w warunkach poświęcenia. I to społeczne miłowanie, ono, drodzy bracia i siostry, znajdzie swój cel jako takie, ale ono jest tylko innym wyrażeniem miłości, prawda, które jest sformułowane w ogólnym prawie Bożym dla wszystkich stworzeń. Byłoby pytanie, powstawałoby pytanie, co to jest w takim razie miłość. Zauważmy, że miłość biblijna nie jest tą swobodną obojętnością, aby sobie myśmy mogli dogodzić to mówieniem, że ja tobie nie szkodzę, ja nie życzę ci nic złego, ufam, że ty będziesz także w porządku i że znajdujemy w tym upodobanie i na tym się kończy. Czyli wyrażenie jest to jakoby tylko wzajemnej sympatii, która w każdych warunkach jest tym wyrażeniem tych sympatii między różnymi istotami. My możemy wszystkich nazywać braćmi, siostrami z tego punktu widzenia fałszywego, jaki teraz podaję. Mianowicie możemy nawet iść do świata i powiedzieć mu: bracie, siostro, ja cię miłuję. Ale to wcale nie będzie wyrażeniem miłości, miłości, która jest sformułowana w Słowie Bożym i którą nam podają jako taką, Bóg podał nam ku wierzeniu. Być, drodzy bracia i siostry, liberalnym i obojętnym, otwartym na wszystkie przedmioty, nie tak Słowo Boże uczy, że tak mamy stosować, nie tak mamy stosować miłość biblijną. Miłość, drodzy bracia i siostry, biblijna jest daleko od tego, abyśmy życzyli wszystkim dobrego powodzenia i na tym się skończyłoby już. Ale za to, drodzy bracia i siostry, miłość biblijna powinna okazywać i ona w szczególności okazuje wiele dobrej ostrożności w wyrażaniu dobrej woli. Jest to dobra wola w stosunku do wszystkich. Ostrożność taką, jaką Pan Jezus i apostołowie stosowali. Między innymi apostoł właśnie wyraża tą myśl w liście do Efezu z tym cytowanym zasadniczym: nie dawajcie miejsca, nie bajcie się, nie grzeszcie. Słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze, nie dawajcie miejsca diabłu, właśnie formułując on jako praktyczną zasadę wyrażania niektórych miłości z punktu widzenia Bożego. Zauważmy, że Jezus przecież miłował wszystkich ludzi, ogólnie mówiąc, dlatego, że za wszystkich położył swoje ciało doskonałe w tym znaczeniu, że nie życzył im właśnie zła. Bez względu na to położył to ciało jako równoważną cenę okupu, odkupując przez to cały rodzaj ludzki, że on umarł za wszystkich. Ale jego miłość także się wyrażała w pewnych stopniach, gdy on przypuścił Marię, Martę, Łazarza jako takich, drodzy bracia i siostry, miłował więcej jak innych. Przeczytamy na to dowody biblijne z Ewangelii Jana z 11 rozdziału, gdzie 5 wiersz nam mówi: a Jezus miłował Martę i siostrę jej i Łazarza. wyraźniający, określając, że właśnie on miłował, prawda, ich więcej z wszystkich. 21 rozdział pokazuje nam wyraźnie w 7 wierszu, że był uczeń, który był, apostoł był nawet, który był więcej miłowany jak inni apostołowie, to jest apostoł Jan, gdzie nam mówi w 7 wierszu 21 rozdziału Ewangelii Jana. I rzekł on uczeń, którego miłował Jezus Piotrowi. Pan jest Szymon. Wtedy Piotr, usłyszawszy, iż Pan jest, przepasał się koszulą, albowiem był nagi i rzucił się w morze. Uczeń, którego miłował Jezus więcej jak inni, to był apostoł Jan. Widzimy, że badając nauki Jezusa i apostołów zawartych w Słowie Bożym w Biblii, zauważamy, że miłość była kontrolującą zasadą, ale jego stopnie wyrażały się w tym, że miłość do Boga w pierwszym zakresie szła, miłość do Kościoła, a następnie do wszystkich ludzi. Czy z tego punktu widzenia, drodzy bracia i siostry, miłość posiadał także Jezus do faryzeuszy? Niewątpliwie tak. Ale czy to obowiązywało, albo czy to pobudzało Jezusa jako takiego, aby on stał się obojętnym na ich wady i na to, aby on objawiał ich prawdziwy charakter? Wcale nie. Powiedziałem w kilku zdaniach poprzednich na dowód, że Jezus miłował wszystkich ludzi, umarł za wszystkich ludzi. Z tego punktu widzenia widzimy, i faryzeuszowie mieli swoją cząstkę miłości także Jezusa, ale jego miłość praktyczna w czasie chodzenia po misji nie wcale nie ograniczała Jezusa do tego, aby on nie miał wyjawiać jego prawdziwego charakteru. O, drodzy bracia i siostry, stopnie miłości zobowiązywały nawet do tego Jezusa, że on przecież miłując prawdę i prawdziwe dzieci Boże, prawdziwych Izraelitów, to go zobowiązywało do tego w pewnej kontrolujący sposób, że on musiał wyjawić ich prawdziwy charakter w stosunku do tych, których on miłował więcej. Stąd widzimy, że on wyrażał tą miłość słowami, które w pojęciu ludzkim, gdybyśmy nie mieli oparcia Słowa Bożego biblijnego, wydawałyby nam się wcale nienacechowane miłością. On zwracał się do nich, jak wiemy, jak czytamy w Ewangelii, że oni są wodzami ślepymi, obłudnikami, rodzajem jaszczurczym. I z punktu widzenia Słowa Bożego właśnie te zwroty były dowodem, że Jezus miłował ich. On ich objawiał, ale miłował ich i równocześnie miłował innych ludzi, którzy właśnie potrzebowali takiego objawienia, aby widzieli właściwy stan faryzeuszy. Więc widzimy, że chociaż te słowa pozornie nie są wcale miłującymi na zewnątrz, ale są ostrymi jakimiś, nawet w sposób gniewliwy były wypowiedziane, jakbyśmy to chcieli przeczytać, jednak miłość dla prawdy i dla tych, którzy szukają prawdy, kontrolowała te słowa i Jezus z tego punktu widzenia, prawda, wyrażał swą miłość w stosunku do nich, obnażając ich prawdziwy charakter. Czy inne osoby, o których są opisy biblijne, robiły to samo? Drodzy bracia i siostry, niewątpliwie tak. Dzieje apostolskie w 13 rozdziale, a 10 pokazują nam słowa apostoła Pawła, 13 rozdział, a 10 wiersz, gdzie on użył także słów, gdzie wcale on nie miał długo cierpliwości w stosunku do tego. Rzekł, tam jest powiedziane, o pełni wszelakiej zdrady i wszelakiej przewrotności synu diabelskich, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestaniesz odwracać prostych dróg pańskich? To były ostre słowa, które on powiedział, patrzmy, ale ktoś by powiedział, że apostoł Paweł nie zastosował tam wówczas miłości. O, na pewno tak. Dlaczego? Miłość właśnie pobudzała go do tego, że on słuszny gniew okazał wobec tej osoby, do której się tak zwrócił. Miłość do Boga najwyższa, miłość do bliźnich, miłość jako podstawa prawa Bożego dla wszystkich istot we wszystkim czasie pobudziła go do tego, że on tak się zwrócił. Miłość do prawdy, której przecież on był ambasadorem, pobudzała go do tego, że właśnie tak musiał wystąpić. I gdy on do Elimasa w takich ostrych słowach przemawiał. Nikt nie może temu zaprzeczyć, bo przeczytamy kontekst, to jest 9 wiersz tego i zauważmy, że tam jest opisane tak. Wtedy Saul, którego zowią i Pawłem, napełniony będąc Duchem Świętym, a pilnie nań patrząc rzekł. Widzimy, że nawet w wyrażeniu tego gniewu, odczytałem wpierw samo zdanie, to co on mówił, które zdawało nam się gderliwym na pozór, nie zabarwionym miłością, ale Słowo Boże wyraźnie nam mówi niezaprzeczalnie, że on to wypowiedział pod wpływem Ducha Świętego nawet. Prawda? Te ostre słowa. Był napełniony Duchem, gdy on to przemówił do Elimasa. Sytuacja tego wymagała. Mówił, prawda, ostre słowa. Nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, mówi, nie przestańże podwracać prostych dróg pańskich, a poprzednio opełem wszelkiej zdrady i wszelakiej przewrotności synu diabelskich. W takich słowach ostrych on się, drodzy bracia i siostry, zwrócił do tego Elimasa, ponieważ, drodzy bracia, wymagała tego sytuacja. I wiele innych przykładów moglibyśmy przytoczyć. Nie będziemy ich odczytywać, aby nie przedłużać w pewien sposób tematu, ale wiemy, że nasz Pan, wyrażając się do faryzeuszy, stopniował swoją myśl. Mówił o grobach powielanych, o bardzo silnym nacisku, wyrażając właśnie się przeciwnie w stosunku do nich, czyli okazując z punktu widzenia naszego tekstu przewodniego właściwy gniew, jaki musi być okazany wobec niesprawiedliwości, wobec wszelakiego zła, mówiąc ogólnie, jakie może nas otaczać. Stąd doradą apostoła Pawła jest gniewajcie się, prawda, a nie grzeszcie. Że apostoł Paweł radzi wszystkim, że my powinniśmy się gniewać. Przypominam sobie jednym doświadczenie osobiste z mojego życia, że gdy w pewnym małym zborze byłem w sytuacji, gdzie zaprotestowałem przeciwko łamaniu porządku zborowego i porządku pańskiego, jaki jest zapisany w Biblii dla zborów raczej, to wówczas jeden z braci powiedział mi, bracie, niepotrzebnie się rozgniewałeś, nie powinny się gniewać. Bo chrześcijanin mówi się nie gniewa. I z tego punktu mu odpowiedziałem, zaraz tym tekstem powiedziałem, że to jest myśl diabelska. Ponieważ apostoł Paweł mówi coś wręcz przeciwnego, mówi gniewajcie się, a nie grzeszcie. On mówi tam potem dalej, jak wejdziemy w temat, że tak nasz gniew nie ma być długotrwałym, rodzącym gorzkość, ale wyraźnie pobudza nas do tego, abyśmy stali się czynnymi żołnierzami, można by powiedzieć, Chrystusa, którzy muszą jako ambasadorowie prawdy przeciwstawić się złemu, gdziekolwiek ono jest. Ta forma przeciwstawienia nie może łamać prawa Bożego, nie może łamać zasad miłości, ale ona musi być w formie opozycji. My nie możemy być strusiami, którzy przed złością, przed nieprawością i niesprawiedliwością chowamy głowę w piasek i powiemy, że my nic nie widzimy. Nas to nie dotyczy, więc my jesteśmy nieczułymi. O, to nie jest myśl biblijna taka. Naturalnie, podkreślam jeszcze raz, że każdy gniew wyrażony przeciwko złości powinien być kontrolowany przez miłość. Dlaczego? Praktyka nam pokazuje właśnie, że słuszny gniew chrześcijanina, co on robi? Nie daje miejsca diabłu, odpowiada. Nie daje miejsca diabłu do działania. Prawda musi triumfować. W wypadku, gdybyśmy się nie sprzeciwiali, czyli przeciwnym, wówczas dajemy miejsce przeciwnikowi do działania. My mu dajemy miejsce, my pozwalamy mu działać, my pozwalamy, aby on sobie robił to, co on uważa za stosowne, a jednak apostoł mówi w tej drugiej części, nie dawajcie miejsca diabłu, ponieważ każdy lojalny żołnierz Chrystusa będzie walczył, aby prawda triumfowała, aby ona była na sztandarach i żeby ona rzeczywiście była w zwycięstwie. Ale ktoś powie, że są wypadki takie, tak jak znowu z tego przykładu życiowego mogę powiedzieć, że przecież jak żołnierz padnie pod ciosami złego, pod ciosami grzechu, żołnierz Chrystusowy, mówię symbolicznie, to przecież literalny żołnierz pokazuje, że w czasie pola walki do takiego się zbiera rannego, zabiera go się nawet z narażeniem własnego życia spod kul nieprzyjacielskich i stara go się leczyć, okazuje mu się specjalną troskę w tym, żeby go podnieść, utrzymać w tej kompanii czy w jakimś oddziale żołnierskim. Dobrze. Ten pogląd nosi pozory także słuszności, które mówiłyby o tym, że jeśli ktoś upadnie pośród grzechu, jeśli jego upadki czy grzech jest tą raną duchową dla niego, to my jako żołnierze zdrowi powinniśmy go podnosić, ratować z pola walki tam, gdzie on padł, dać mu siłę i możliwość rekonwalescencji, wyleczenia się w tym wypadku. Ale to tylko pozory tak wynikają także z tego. Bo nie zawsze tak jest, drodzy bracia i siostry. I nie zawsze ten lazaret, to leczenie, które my byśmy chcieli zastosować i to uprowadzenie go z pola walki jest słuszne. Zauważmy, gdybyśmy poszerzyli ten przykład. Gdyby znalazł się w naszym oddziale, literalnie mówię żołnierskim, żołnierz, który sprowokował atak nieprzyjacielski na nasz oddział, który był ukryty i był w bezpiecznym miejscu się rozwijał. On spowodował swoją czynami to, że kule przeciwnika i artyleria jego biła w ten oddział. Został on ranny także, ten żołnierz, który tą prowokację uczynił. Czy dowódca, czy żołnierze drudzy będą narażać żołnierzy innych na rany celem uniesienia tego jednego rannego? Nie, oni tego na pewno ryzykować nie będą. Ja staram się poszerzyć ten przykład, który często stosujemy. Oni zostawią wtedy tego rannego, ponieważ kosztem tego ratowania, tego rannego, tego prowokatora mogliby być zranieni dziesiątki innych żołnierzy. Mógłby zginąć cały oddział nawet, być w rozproszeniu. I wówczas niewątpliwie ten przykład nie ma swego pełnego wyrazu w stosunku do tematu, który prowadzimy. Ponieważ żołnierz będzie wówczas patrzał na całość. Któryś z filozofów chrześcijańskich powiedział takie słowa. Nie w znaczeniu ujemnym o filozofii mówi, ale dawny mówił, że to, co nie jest potrzebne pszczole, to nie jest także potrzebne rojowi. W słusznym jakimś założeniu to wyszedł, że to, inaczej stosując do życia chrześcijańskiego, to, co nie jest potrzebne bratu czy siostrze w zgromadzeniu, jako tym roju pańskim, to nie jest potrzebne także rojowi. Czy potrzebne są upadki? Czy potrzebne są grzechy z tego punktu widzenia? Nie. One budują, my widzimy w nich także pewne pozytywne rzeczy. Ponieważ na apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że tym, którzy Boga miłują, to wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. Ale potrzebne to nie jest dla rozwoju tego roju. Lepiej by było, gdyby, prawda, ta pszczoła, ta jednostka, inaczej mówiąc, nie czyniła takich rzeczy, które by szkodę całemu rojowi przyniosły. I wtedy kosztem ratowania roju taka jednostka na pewno ginie. Chociaż nie znam się tyle na hodowli pszczół, ale jednak z punktu widzenia właśnie tego sformułowania mogę tyle stwierdzić. Więc widzimy, że dowodem świętości nie jest to, aby się nigdy nie rozgniewać. Wcale tak nie jest. Że Słowo Boże mówi nam, że to jest raczej oznaką jakiejś leniwej niedbałości, a nawet znowu ostrych słów wyrażając, że to jest oznaką głupoty, że ktoś by się nigdy nie rozgniewał. Naturalnie ta głupota albo to lenistwo nie jest godne nawet chrześcijanina, nie mówiąc o jego drodze poświęcenia, w jakim on powinien się rozwijać. A w teraźniejszym widzimy wieku złym chrześcijanin nie mógłby nawet żyć bez słusznego gniewu. Nie jest to możliwe. On, drodzy bracia i siostry, żyjąc w świecie kontrolowanym przez szatana, musi praktykować sprawiedliwy gniew. Warunki zła, ogólnego panowania zła i sytuacji, w jakiej żyjemy, wymagają tego, ponieważ niesprawiedliwość i zło powinno zawsze otrzymać słuszną naganę ze strony dzieci Bożych. Przykład. Gdyby ktoś wobec nas prześladował zwierzę, co się często zdarza, widzimy konia, bił czy coś w niesłuszny sposób, wyładowując swój gniew. Widzimy, gdybyśmy nie sprzeciwili się temu, gdy to się dzieje w naszej obecności, czy to by była słuszna rzecz z naszej strony? Nie. My powinniśmy mieć dać naganę temu faktowi. Przez taką naganę nieraz zdarzy się, że my przywołujemy tego prześladowcę do porządku, prawda? On się opamiętowuje. To zwierzę nieme nie może zaprotestować przeciwko złu i niesprawiedliwości, jakie się dzieje wobec niego. A my stoimy jako chrześcijanie wobec tego faktu i teraz będziemy mówili tak, my jesteśmy długocierpliwymi i będziemy widzieć, czy on 10 razy, czy 20 razy uderzy tego konia, a może 30, a może go zabije, to wtedy powiemy, że on źle zrobił dopiero, bo przecież my jesteśmy długocierpliwi. Nie, my już powinniśmy zaprotestować, jak on go raz, dwa, trzy niesłusznie uderzył. Widzimy, że go niesłusznie uderza, to wtedy mamy zaprotestować. Więc ten przykład obrazuje nam w pewnym sytuacji i w pewnym taki drastyczny sposób, że dalibyśmy miejsce diabłu do tego, żeby on wojował, żeby on robił co chciał wobec ten gość, wobec tego niemego zwierzęcia. Diabeł go pobudza do takiego barbarzyńskiego zachowania się, a my jako chrześcijanie byśmy przytakiwali temu faktowi, gdy nie damy tego właściwego protestu. Naturalnie o ile więcej byłoby grzechem, gdybyśmy mieli dali miejsce diabłu do wprowadzania niesprawiedliwości i zła w stosunku do ludzkich stworzeń, w stosunku do ludzi. Mianowicie, gdy to czasem dzieje się w stosunku do ludu pańskiego. Zauważmy, że ta przestroga apostoła Pawła właśnie, gniewajcie się, a nie grzeszcie, ona uczy nas, że my powinniśmy bojować o prawdę i sprawiedliwość. Być w tym sensie czynnymi i gniew kontrolowany powinien pobudzać, pobudzany być nawet w nas przez miłość, która by nie powinna ten gniew nigdy przeradzać się w gorzkość czy w jakąś inną złośliwość w stosunku do osoby grzeszącej. Gniew jednak sprawiedliwy wymaga od nas, abyśmy dali słuszną naganę, a słuszną naganą sprowadzili żal i pokutę w stosunku do czynów, jakie są wykonywane, czynów niesprawiedliwości, złości czy niedbalstwa. Naturalnie, że tutaj sytuacja wygląda w taki sposób z punktu widzenia Słowa Bożego, że niebezpieczeństwo jest przejścia granicy w jedną lub w drugą stronę. Gdybyśmy wiecznie się gniewali, nie byłoby to dobrą rzeczą. Gdybyśmy się gniewali, prawda, nie gniewali wcale, także byłoby to niedobrą rzeczą. Chodzi tu o znalezienie właściwej formy, aby nasze przeciwstawienie się grzechowi nie było równoznaczne z niedbalstwem, z naszym lenistwem w stosunku do prawdy. Czyli Bóg jako taki, jako nasz Ojciec, On się nie gniewa? Niewątpliwie tak. Gniew jako taki oznacza zawsze pewne niezadowolenie przeciwieństw, jakie mogą być pokazane, czyli czyny, które są niestosowne względem jego charakteru. I nasz Bóg, najwyższy mieszkający w niebie, On, drodzy bracia i siostry, się niewątpliwie gniewa. Czy to rozgniewanie nosi formy czy charaktery, charakter jakiegoś zwierzęcego się rozgniewania? Z punktu widzenia doskonałości na pewno nie. Ona nie jest dzikim, nie jest niszczącym, nie jest nierozumną złością w stosunku do grzesznika, ale jednak gniew kontrolowany będzie praktykowany tak w doskonałym stanie, to znaczy się, gdybyśmy brali z punktu widzenia doskonałego człowieka, jak i, drodzy bracia i siostry, tym bardziej teraz, z punktu widzenia naszego wyrabiania sobie charakteru, ponieważ on kontrolowany przez sprawiedliwość i miłość, jak podkreślam, jest zawsze słuszny i powinien być jako taki czynnym w stosunku do zła i niesprawiedliwości, jaka wokół nas jest przecież bardzo, bardzo powszechna. Stąd widzimy, niesłusznym byłoby, gdybyśmy powiedzieli do kogoś, który rozgniewał się, że on źle czyni. Do kogoś, który okazuje swoje niezadowolenie, że on źle czyni. Powiedziałam, że formą boską, boskiego gniewu jest okazywanie niezadowolenia i opozycji w stosunku do zła. Jeśli ktoś jest niezadowolony z jakiegoś punktu widzenia, my nie możemy mu powiedzieć, że on źle czyni jako chrześcijanin. Nie możemy mu w żadnym wypadku powiedzieć w takiej formie, na przykład z punktu widzenia naszego ruchu chociażby epifanicznego, że ktoś coś widzi złego w tym ruchu, albo ktoś coś widzi, niezadowolenie ma między nami, to mu powiedzieć, jak tobie się nie podoba w naszym zborze, to sobie idź precz. Żeby on wyłączył się, przypuśćmy, poza zbór. Przecież ty jesteś takim człowiekiem, że wiecznie krytykujesz. Chociaż jesteś poświęconym, ale starasz się krytycznie nastawić na to. Byłoby to bardzo niesłuszne stanowisko. Raczej powinniśmy badać w ostrożny sposób, dlaczego to niezadowolenie jest przez tego brata czy siostrę okazywane. Dlaczego on się gniewa? Przecież jego gniew może być czasem słuszną opozycją w stosunku do niesprawiedliwości czy zła, jakie się znajduje. Naturalnie, jeśli byśmy zbadali, że jego gniew jest tą słuszną opozycją, to wtedy, jako dobrzy żołnierze Chrystusowi, byśmy, drodzy bracia i siostry, musieli mu dać pewne poparcie w tym. Ale jeśli byśmy widzieli, że to jest gniew, który przerodził się w gorzkość albo w złość i który jest praktykowany jako niecnota, wówczas możemy dać także opozycję napomnienie, znowu sprzeciwiając się złu, jakie się rozwinęło w tym charakterze, w tej indywidualności. Więc widzimy z tego punktu widzenia, że niebezpieczeństwo w postępowaniu i w praktykowaniu tego, co apostoł, do czego apostoł Paweł nas tutaj pobudza, jest dosyć powszechne, a trudne właśnie do uchwycenia, aby postawić tą granicę. Mianowicie, tak jak powiedziałam, aby z jednej strony nie być niedbałym, a przez to nie dać właściwej opozycji w stosunku do grzechu, a z drugiej strony, aby nie przeradzać tego słusznego gniewu w gorzkość, w złość, w zawiść. Gdy my spoglądamy na gniew, czyli na tę opozycję w stosunku do zła i okazywanie niezadowolenia, jakie Bóg okazuje w swoim gniewie, to widzimy, że jego gniew był pełen litości, pełen miłosierdzia. Że sprawiedliwość jako grunt jego stolicy pokazywała nam, że Bóg gniewał się w swoim charakterze, że natura jego gniewu jednak nosiła tylko właśnie tą słuszną opozycję w stosunku zła, do zła. Że sprawiedliwość jako podstawa jego tronu upewnia nas o tym, że ona zawsze, ten gniew, okazuje się w harmonii z tymi elementami jego cnót i charakteru. Pismo Święte nas wyraźnie uczy, że Bóg gniewa się na grzeszników, że jego gniew jest natchnionym gniewem opozycji w stosunku do grzechu, że prawda i sprawiedliwość, którą on pragnie, aby była praktykowana między ludźmi, w obecnym czasie i w przyszłości wiecznie jako cnoty, które on wystawił jako niezmienne w swoim synu także, że pobudzała go do tego, aby on w stosunku do tych, którzy są niesprawiedliwymi grzesznikami, stanął w opozycji. Zacytujemy kilka tekstów, aby scharakteryzować ten punkt widzenia Słowa Bożego na charakter gniewu pańskiego, jaki możemy zaobserwować w jego planie w stosunku, to znaczy się opozycji w stosunku do zła. Czytamy psalm 2, a wiersz 5. Wtedy będzie mówił do nich w popędliwości swojej, mówi nam psalmista, a w gniewie swoim przestraszy ich. Widzimy, że wielki ucisk będzie wyrazem boskiego niezadowolenia w stosunku do tego, co człowiek pod wodzem szatanem zrobił i za jego rządów panowania zła. Mówi, że w gniewie swoim przestraszy ich, ustanawiając Jezusa jako głównego, prawda, wodza i głowę do naprawienia tych rzeczy, które zostały przez diabła zepsute ludzkości i ich charakterach. Czytamy 27 psalm, a 9 wiersz. Nie ukrywajże twarzy Twojej przede mną, ani odrzucaj w gniewie sługi Twego. Tyś bywał ratunkiem moim, nie opuszczaj mnie, ani nie odstępuj, Boże, zbawienia mego. Oto mówi psalmista Dawid, że formą opozycji Boga było ukrycie Jego twarzy, Jego przywilei, Jego łask, Jego błogosławień, jakie On wyrażał do psalmisty. Ukrycie, i on modli się, aby nie odrzucał w gniewie sługi swego Bóg, który okazał mu swoje niezadowolenie. Był to bardzo niemiły stan. Był to przykry stan dla psalmisty Dawida, gdy on takie coś odczuł. Są to dowody bardzo wyraźne, że Bóg gniewa się w słusznym gniewie, w gniewie, który jest sprawiedliwą właśnie opozycją przeciwko wszelakiej złości. 76 psalm nam mówi, a wiersze 8-11. Tyś jest, Ty, bardzo straszliwy, i któż jest, co by się ostał przed obliczem Twoim, gdy się zapali gniew Twój? Nie badajesz słyszeć, skąd Twój ziemia się lęka i ucicha. Gdy Bóg na sąd powstaje, aby wybawił wszystkich pokornych na ziemi. 11. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Czyli psalmista wyraża tutaj właśnie pogląd, słowa zapisane w psalmie, na to, że rzeczywiście słuszna opozycja Boga w stosunku do grzechu prowadzi także to, że i gniew człowieczy będzie go chwalić, ponieważ prawda, miłość, sprawiedliwość jako inne cnoty kontrolowały ten boski gniew i jako taki ustatki widzimy, że kara za grzech nie może być ani za duża, ani za mała, ale dostatecznie wielka i dostatecznie sprawiedliwa. I że Bóg w obchodzeniu się z naszym rodzicem pokazał ten słuszny gniew za Adama. Postawił go, widzimy, na próbę jako doskonałego człowieka, z bardzo prostym zarządzeniem, które on jednak, widzimy, złamał jako taki, że za to złamanie prawa Bożego było zarządzenie kary w stosunku do niego, to jest śmierć, i że widzimy, że to zarządzenie było całkowicie sprawiedliwym i nie za ostrym w stosunku do tego człowieka doskonałego. Bóg tą rozumną karę wykonał, zezwolił na to, aby została wykonana ona. I drodzy bracia i siostry, miłość i sprawiedliwość zgodziła się na to, aby ta kara była wykonana, to znaczy się, aby buntownik wobec Boga nie otrzymał życia wiecznego. Było to słusznym, było to sprawiedliwym, było to także pełnym miłości. Ale czy widzimy jakąkolwiek złość, gorzkość w stosunku do tego grzesznika z punktu widzenia działalności Bożej, z punktu widzenia, jak nam to Słowo Boże przedstawia? Na pewno nie. Bóg wyznaczył w swojej mądrości od razu plan, pozwolił swemu synowi ofiarować swoje doskonałe ciało za tego buntownika, przez to zagwarantował mu otrzymanie zmartwychwzbudzenia temu buntownikowi, jego pokoleniu na ziemi. Zauważmy, że także ten plan, chociaż on nie usuwa boskiego niezadowolenia wobec grzechu i opozycji, że jednak on jest w doskonały sposób realizowany że on broni je do sprawiedliwości i miłości, ale ofiara baranka Bożego, władzącego grzechy świata, przez okup wprowadza błogosławieństwa, miłosierdzia i wielkiej miłości w formie łaski od Boga, przez którą on jako taki może być błogosławiony. Jest to wspaniała, drodzy bracia i siostry, lekcja opozycji w stosunku do gniewu, lekcja, którą Bóg w swojej miłości przez wyznaczenie planu jako takiego pokazał, że tak powinna być ta sprawa realizowana. Gdybyśmy chcieli przedstawić fałszywie charakter Boga, jak to czynią dzisiejsze kościoły i religie, to zauważmy, że wszyscy zgadzają się na to, oprócz może kalwinistów, że Bóg miał dobre zamiary względem Adama, stwarzając go. Stwarzając go doskonałym w raju, on wyraził do niego rzeczywiście piękny, pełen miłości zamiar, że on chciał, aby on żył.